Kłaniam się Państwu. No tak, rzeczywiście z tą solą z Fanecji to był test na moją wytrzymałość psychomotoryczną. No ale przynajmniej na okoliczność wykładu musiałem film zobaczyć i czegoś się nauczyć. A drodzy Państwo, dzisiaj chciałem wykład może poprowadzić trochę inaczej niż to robiłem dotąd, bo z jednej strony kino propagandowe III Rzeszy jest stosunkowo dobrze opisane i reprezentowane w literaturze polskojęzycznej. Natomiast znajomość filmów tego okresu ogranicza się do kilku tytułów standardowych, najczęściej zresztą takich seminaryjnych, które pokazuje się przy okazji jakiejś imprezy naukowej albo okołonaukowej. To jest właśnie Triumf Woli, to jest no, być może Żyd Zisk, film, który Państwo dzisiaj zobaczycie. A ja jestem w takim szczęśliwym położeniu, że posiadam kilka absolutnych rarytasów kina III Rzeszy. Po różnych profesurach gościnnych i stypendiach w Niemczech udało mi się zgromadzić taki mały, prywatny zbiorek kina propagandowego tamtego czasu i chciałem się podzielić Państwem kilkoma takimi moimi prywatnymi zbiorami. To będzie fragment filmu Wieczny Żyd i Hitler daruje Żydom miasto, film o Terezinie z 1944 roku, film, o którym zresztą mało się wie, mało się mówi, praktycznie się w ogóle nie mówi. I proszę Państwa, no, chciałem się Państwem też podzielić pewną prywatną przygodą. Otóż tak się zdarzyło, że byłem na pogrzebie Leni Riefenstahl w Monachium, przypadkowo albo i nieprzypadkowo. W każdym razie, jako osoba zainteresowana kinem, które uprawiała, będąc w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim, no nie mogłem nie siąść do pociągu i nie poświęcić 3 godzin na podróż do Monachium, aby nie znali się na tym pogrzebie, co mi zresztą moi niemieccy znajomi po dziś dzień wypominają, jak to ja, Polak, mogę jechać na pogrzeb Leni Riefenstahl. I niejedna przyjaźń się schłodziła po tej mojej bytności na pogrzebie. Ja co gorsza jeszcze wpisałem się do takiej księgi, jak to się nazywa przy pogrzebie, nie gratulacyjna, tylko no jakaś, jak? Kondolencyjna, właśnie. I no, myślę, że przyjdzie taki czas, że mi to jeszcze ktoś wypomni. Ale pogrzeb był interesujący. Kilka zdjęć Państwu z tego pogrzebu też będę starał się pokazać. Nigdy nie udało mi się spotkać z Leni Riefenstahl. Kilka razy o to zabiegałem. Ona mieszkała pod Monachium w takiej miejscowości Pöking, ale no, rzecz okazała się praktycznie niemożliwa. O tym też jeszcze słówko powiem, natomiast pokażę Państwu na sam koniec fragment jej ostatniego filmu z 2002 roku, filmu no, o jej ekspedycjach podwodnych, ponieważ Leni Riefenstahl jako 80-latka zaczęła nurkować i z tego nurkowania nie tylko wyniknęła wielka przygoda natury fizycznej, higienicznej dla niej, natomiast ona zrobiła z takiego podwodnego wypadu również film Impressione non te wasse, impresje podwodne. Piękny, kolorowy film o rafach koralowych, który myślę będzie dobrym, interesującym zwieńczeniem jej dyskursu na temat, znaczy mojego dyskursu na temat uprawiania przez nią kina propagandowego w III Rzeszy. Proszę Państwa, w ogóle trzeba by zacząć od tego, że utożsamianie kina III Rzeszy z ostentacyjnie nachalnym filmem propagandowym jest błędem. Że kino lat 33-45 to nie jest jątrzące, agresywne kino propagandowe. Jest także, ale nie tylko i nie przede wszystkim. Otóż skrupulatnie wyliczono, iż tylko 1/10 spośród 1000 fabuł zrealizowanych w tym czasie, 1/10 spośród 1000 fabuł, to filmy, które da się zakwalifikować do filmów jawnie propagujących światopogląd nazistów. Ktoś inny obliczył, że tego jest 1/8, ktoś inny 1/6, w zależności od tego, jak silnie pod lupę bierze się te filmy. No niemniej to nie jest tak, że jeśli pójdziemy do biblioteki, sięgniemy na półkę z napisem Kino III Rzeszy, będziemy konfrontowani z jednoznacznie propagandowymi filmami, a tym bardziej z filmami, które są jątrzące i ostentacyjnie proklamujące światopogląd nazistowski. Indoktrynacja polityczno-ideologiczna dotyczyła w pierwszym rzędzie filmów dokumentalnych, co jest rzeczą jasną, i tego specyficznego gatunku filmu oświatowego, jaki powstał w Niemczech, mianowicie tak zwanego kulturfilmu. Filmu, który pod przykrywką misji edukacyjnej, no, w zależności od czasu, kiedy się pojawiał, propagował życzeniowy światopogląd władz. I kulturfilm lat 33-45 jest oczywiście jawnie propagandowym filmem dokumentalno-oświatowym. Propagandowe były siłą rzeczy również kroniki filmowe. Warto, te tak zwane Wochenschauy, warto może dopowiedzieć, że one stały się, począwszy od 1938 roku, obligatoryjnym elementem seansu filmowego. Czyli od 1938 roku każdy seans filmowy w Niemczech był poprzedzony projekcją Wochenschau, kroniki filmowej. Drodzy Państwo, Niemcy w tym czasie w sposób perfekcyjny i powiedziałbym kompletny stworzyli cały system zabezpieczeń instytucjonalnych wokół kina, który pozwalał im całkowicie kontrolować kinematografię na każdym etapie produkcji filmu. Przede wszystkim w 1933 roku powołano do życia taką korporację pod nazwą Reichsfilmkammer, Izbę Filmową Rzeszy. To była organizacja, do której trzeba było należeć, jeśli chciało się mieć cokolwiek wspólnego z branżą filmową, jako twórca, jako kiniarz, jako osoba współpracująca z filmem, a więc przynależność była obligatoryjna. Ta Izba Filmowa Rzeszy pełniła też funkcję związków zawodowych, miała oczywiście bardzo silnie wbudowany komponent ideologiczny, to znaczy od samego początku wykluczała z członkostwa niearyjczyków, co znaczyło, że po prostu filmów nie mogli kręcić twórcy niearyjscy. Więc zasada była prosta i jednoznaczna, ponieważ, jak mówiłem, przynależność do Izby Filmowej Rzeszy była obowiązkowa. Powołano również pewną jednoosobową instytucję, która nazywała się Dramaturgiem Filmowym Rzeszy, Reichsfilmdramaturg. To był ideolog, który był głównym, naczelnym i jak gdyby niedyskutowalnym cenzorem filmu na każdym z etapów jego powstawania, począwszy od projektu scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji, aż po przyjęcie zrealizowanego filmu. Ten dramaturg filmowy Rzeszy, to są wszystko słabo, jak Państwo widzicie, tłumaczalne nazwy, one znakomicie się mieszczą w tym, co nazywamy językiem propagandy III Rzeszy i wyrwane z tamtego kontekstu brzmią dziwacznie i być może nawet irytują, ale taki dramaturg filmowej Rzeszy to była jednoosobowa instancja, no, która decydowała o być albo nie być filmu. Mogła zerwać produkcję na każdym etapie realizacji. Mogła jednoosobowo decydować o zamianie w zestawie twórców. Mogła wymienić reżysera, operatora, mogła wymienić aktora, więc taka władza absolutna, jeśli chodzi o kinematografię. No, rzecz jasna, tym nieoficjalnym i prawdziwym cenzorem kinematografii III Rzeszy był oczywiście minister propagandy Goebbels. I to dramaturg filmowy Rzeszy był jakby w pierwszym rzędzie funkcjonariuszem tej instytucji, której nad którą pieczę sprawował Goebbels, czyli Ministerstwa Propagandy. Proszę Państwa, to już może nieco sprawę uprzedzę, ale Goebbels od samego początku nie cierpiał Leni Riefenstahl. Był w ogóle przeciwny udziałowi kobiet w produkcji filmowej i to, że powstał film pod tytułem Triumf Woli i jeszcze inne filmy zamówieniowe, filmy partyjne Leni Riefenstahl, zawdzięcza ta reżyserka wyłącznie Hitlerowi, który od samego początku, inaczej niż Goebbels, był jej wielkim zwolennikiem i oczywiście wiele jest dowodów na to, niezależnie, że dzisiaj raczej teoretycy mówią o pewnej legendzie III Rzeszy, która miałaby sankcjonować tę znajomość, ale są fakty, które mówią o tym, że Riefenstahl była kochanką Hitlera, że była jego metresą, że no, wytarła sobie szlak na salony III Rzeszy i dzięki dobrej znajomości, dzięki przyjaźni z Führerem jej rola w kinie hitlerowskim była tak niewyobrażalnie duża i wyjątkowa. Drodzy Państwo, filmy propagandowe tego czasu miały różne oblicze, ale zawsze były funkcją aktualnej sytuacji w polityce nazistów i tego, co się działo na froncie, co jest oczywiście rzeczą dość oczywistą. Otóż z jednej strony dominowały filmy, które lansowały życzeniowe w znaczeniu życzenia partii, władzy, obrazy społeczeństwa niemieckiego. Z drugiej były to agresywne wizerunki wroga ideologicznego, a więc i frontowego. To byli oczywiście Polacy, Brytyjczycy, Francuzi, Rosjanie, w mniejszym stopniu Amerykanie, ale i wroga wewnętrznego, czyli oczywiście Żydzi. Powstanie tych filmów wiązało się zwykle z konkretną akcją nazistów, a same filmy traktowane były jako broń ideologiczna w walce o cele. Żyd Suis, film, który Państwo zobaczycie dzisiaj na seansie, był filmem obowiązkowym dla członków SS przed różnymi akcjami pacyfikacyjnymi w Związku Radzieckim, ale nie tylko tam, po prostu przed rozpoczęciem takiej akcji SS-manów kierowano na obowiązkową projekcję filmową, na której pokazywano Żyda Suisa. Gdyby spojrzeć na pewną taką sinusoidę czasową, w jakiej te filmy się sytuują, to trzeba by powiedzieć tak. Otóż zaczęło się wszystko od filmów, które ukazywały zwolenników ideologii hitlerowskiej w sytuacjach, w których muszą stawić czoła przeciwnikom politycznym, czyli najczęściej oczywiście komunistom. W 1933 roku, a więc w roku dojścia Hitlera do władzy, powstały trzy takie filmy, które określamy mianem trylogii martyrologicznej. To jest film S.A. Mann Brand, Hans Westmar, jeden z wielu, i Hitler Junge Quecks. Trzy filmy z jednego roku, które otwierają jakby ten diapazon propagandowy kina faszystowskiego. Proszę Państwa, filmy te wbrew pozorom i wbrew oczekiwaniom hitlerowców nie spotkały się z dużym odzewem wśród widowni. Były bardzo nachalnie propagandowe, pokazywały biało-czarne charaktery, pokazywały bohaterów na ołtarzu ojczyzny, a więc były z jednej strony, jeśli chodzi o rok 1933, jeszcze dość wydumane, jeśli chodzi o skalę patosu, prawda, a z drugiej strony trafiały na, mimo wszystko nieprzygotowanego na ten typ kina widza niemieckiego, który w czasach Republiki Weimarskiej był wychowany na dobrym kinie rozrywkowym, kinie musicalowym, kinie sensacyjnym i te filmy, no, po prostu były źle przyjmowane, były traktowane jako jawna, bardzo wulgarna propaganda i niezwykle szybko zrozumiano, że to nie jest dobry trop dla rozwoju kinematografii hitlerowskiej. W związku z tym kolejny etap tego kina polegał na tym, że zwrócono się do tematyki historycznej, tej dalszej i tej nowszej, i spośród areopagu wielkich bohaterów kultury niemieckiej zaczęto tworzyć rodzaj takiego życzeniowego kanonu bohaterskiego, wzorcowego biografii niemieckich. To był film o Robercie Kochu, Robert Koch, Zwycięzca Śmierci, Friedrich Schiller, Triumf Geniusza, Wielki Król, trzeci tytuł. Chodziło, krótko mówiąc, o propagowanie wielkich Niemców w duchu apologii zasady wodzostwa, więc ten moment propagandy nie był już tak krytyczny, jak w tych filmach z trylogii martyrologicznej. Był nieco zawalowany, nieco ukryty, był bardzo często elementem struktury głębokiej tych filmów. No niemniej trudno mówić, że w tym sensie nie były to filmy propagandowe, bo były. Jawnie, niejednokrotnie naginały biografie postaci historycznych do aktualnych potrzeb propagandowych. A Trzecia Rzesza, i to jest istotne, była w tych filmach zawsze domyślnym punktem teleologicznej interpretacji historii. Czyli to była ta formacja społeczno-polityczna, o której ci historyczni bohaterowie marzyli i na poczet której dokonywali swoich odkryć, byli wielkimi poetami bądź wielkimi władcami. Decyzja ta miała też taką podściółkę dość pragmatyczną. Otóż źle zaczęło się dziać z filmem niemieckim, jeśli chodzi o eksport tytułów niemieckich. Tych filmów martyrologicznych oczywiście nikt nie chciał kupować, prawda? One wypełniały pewną misję propagandową, spełniały się w środowisku niemieckim, natomiast nie miały szans na powodzenie jako towar eksportowy. Natomiast filmy biograficzne o wielkich Niemcach, przynajmniej w takiej kalkulacji rynkowej, no były dobrym sposobem na pogodzenie z sobą dwóch żywiołów, i ideologicznego, i tego pieniężnego. I rzeczywiście tak się stało. Te filmy, jeśli nawet nie były szlagierami eksportowymi, to zdecydowanie polepszyły budżet kinematografii Niemiec i samych Niemiec. Proszę Państwa, wszystko oczywiście zaczęło się zmieniać po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Wcześniej w mniejszym stopniu po Anschlussie Austrii, tam po Anschlussie Czech, Niemcy bardzo spokojnie przejęli studia w Barrandowie, drugie najlepiej zorganizowane centrum produkcji filmów po ich rodzimym Babelsbergu. I to się właściwie dokonało w ciągu dnia, w ciągu nocy. Nagle studia w Barrandowie pod Pragą stały się filią Babelsbergu. Zresztą z racji przesuwania się frontu w stronę Berlina pod koniec wojny, gro produkcji filmowych przeniesiono z Babelsbergu pod Pragę. Natomiast po napaści na Polskę i rozpoczęciu II wojny światowej priorytety propagandy uległy zasadniczym zmianom. Oczywiście istniała potrzeba filmów jawnie propagandowych, które uzasadniałyby i gloryfikowałyby wojnę i usprawiały powszechną mobilizację. Więc na topie były tematy takie jak przyjaźń żołnierska, posłuszeństwo, wypełnianie obowiązku, odwaga bojowa, bohaterska śmierć za ojczyznę. No, jak również tematy, które pokazywały codzienność na froncie w perspektywie pewnej męskiej, cudownej przygody, która zdarza się raz w życiu. W tych filmach celował reżyser Karl Ritter, który uchodzi za twórcę całego takiego kanonu filmów lotniczych. Sztukas to jeden z tych filmów, które pokazują lotników Luftwaffe jako wspaniałych mężczyzn, którzy wykorzystują tę szczęśliwą chwilę daną im w życiu przez Führera i robią to, na co jako wielcy chłopcy zawsze mieli ochotę, to znaczy na bycie lotnikami w dobrej sprawie. Proszę Państwa, to uzasadnienie wojny lokowano również w tematach dotyczących niedoli Niemców na obczyźnie. Tutaj dwa bardzo jątrzące filmy Gustawa Ucickiego. Film o Niemcach nadwożańskich, uchodźcy z roku 1933, już z 1933, a więc wyprzedzający te fale, o której mówię, zdecydowanie, i z 1941 roku taki paradygmatyczny, wzorcowy dla tych jątrzących filmów o Niemcach na ojczyźnie, film Powrót, jeden z najbardziej antypolskich filmów w kinematografii niemieckiej. Drodzy Państwo, ale gro filmów i po napaści polskiej stanowiły filmy rozrywkowe z wojną w tle, z wojną jako czymś może i nie bardzo kochanym i lubianym, ale czymś, co musiało nadejść i co nie jest takie do końca straszne. Zara Leander śpiewała w jednym z tych filmów, który za chwilę zobaczymy, w Wielkiej Miłości, Rolfa Hansena z 1942 roku, piosenkę kompozytora z Siemianowic Śląskich, Michaela Jarczyka, Davon geht die Welt nicht unter, od tego świat się nie zawali. Ten film Wielka Miłość był filmem miłosnym, wielkim melodramatem, zresztą z bardzo interesującą rolą wypożyczonej na wiele lat do kina niemieckiego szwedką Zara Leander, która miała zastąpić Marlene Dietrich. Jak Państwo wiedzą, ta wyemigrowała wcześniej do Stanów Zjednoczonych i nie dała się skusić na powrót do Niemiec, chociaż Goebbels czynił dość długo próby pozyskania Marleny dla kinematografii niemieckiej. Wielka Miłość jest filmem o miłości lotnika do pięknej kobiety, przerwanej misjami, a to we Włoszech, a to we Francji, gdzie po prostu musi się na kilka godzin znaleźć. Ale właśnie wyrusza na ten front jak na plan filmowy, do wypełnienia pewnej roli, po spełnieniu której wie, że wróci do swojej ukochanej. Film jest dla nas Polaków może o tyle mało sympatyczny, że no, bez ogródek mówi się w nim i pokazuje bombardowanie Polski. Zresztą nie tylko w tym filmie, w innym podobnym filmie Koncert życzeń z 1940 roku Edwarda von Borsodiego w takt bardzo skocznej muzyki marszowej pokazuje się również bombardowanie terenów polskich, troszeczkę tak jak dzisiaj młodzi bombardują różne miejsca w świecie za pomocą gier komputerowych. Zobaczmy teraz krótką scenę z występem właśnie Zara Leander z filmu Wielka Miłość z 1940 roku Rolfa Hansena. A ja, drodzy Państwo, mam do tej muzyki jeszcze no, szczególny stosunek, ponieważ Michael Jary, bo taki pseudonim przyjął w Niemczech, jest moim ziomkiem. Ja też jestem z Siemianowic Śląskich, tak mi troszeczkę nieswojo, kiedy uzmysławiam sobie, że ten król szlagierów III Rzeszy, no, zresztą kiedyś prowadzący chór kościelny mojej parafii, stał się też poniekąd gloryfikatorem tej ideologii. A więc pierwszy przykład, proszę. Druga piosenka, którą śpiewa. Druga piosenka, którą śpiewa Leander w tym filmie, nazywa się Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Wiem, że kiedyś zdarzy się cud. I tak to niemieccy żołnierze w Paryżu w rytm piosenki Górnoślązaka Jarczyka, wyśpiewanej przez Szwedkę Sarah Leander, konsumują okupację Francji. Proszę Państwa, to jest jeden z niewielu filmów udostępnionych w szerokiej dystrybucji w Niemczech na komercyjnych płytkach DVD. Obydwa filmy, które Państwo zobaczycie dzisiaj w trakcie seansu, są tak zwanymi Vorbehaltsfilmami. Filmami, których nie można nigdzie zobaczyć, które wymagają absolutnie niezwykłych zabiegów, aby pokazać je w jakimś otoczeniu, w sesji naukowej, konferencji, seminarium, do tego stopnia, że na pewnej konferencji szczecińskiej jeden z tych filmów dwa lata temu został przywieziony przez kuriera z pewnej fundacji i ta osoba czuwała nad tym, aby film nie wymknął się do niepowołanych rąk. Paradoks polega jednak na tym, że w księgarni Dussmanna na Friedrichstrasse w Berlinie można było dwa lata kupić w dziale filmy z importu Triumf Woli na płytce wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych. Więc to są paradoksy. Niemniej ten film można jawnie kupić, podobnie jak tytuł, o którym mówiłem przed chwilą, koncert życzeń, gdzie zresztą też śpiewa się piosenki Michaela Jarczyka. Proszę Państwa, kino III Rzeszy było w znacznym stopniu od samego początku kinem gwiazdorskim, kinem wielkich gwiazd. Kalkulacje Goebbelsa były dość jawne i przemyślane. Otóż Goebbels zakładał, że lepszą propagandę uczyni kino, kiedy ściągnie do sal kinowych, na projekcje, masę ludzi, na filmy rozrywkowe, które podprogowo będą rozpowszechniały ideologię nazistów, albo w ogóle jej nie będą rozpowszechniały, tylko dają widzowi poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, poczucie pewnej harmonii, niż filmy, które uderzą z jawną programatyką ideologiczną. Dlatego Goebbels szalenie dbał o to, aby ten repertuar wielkich gwiazd się rozrastał i żeby to właśnie nazwiska ciągnęły widzów do kin. Sarah Leander była jedną z takich postaci, która niewątpliwie ten cel osiągnęła. Inną, również zaimportowaną, tym razem z Anglii, aktorką była Lillian Harvey. Aktorka znana już z kina musicalowego czasów Republiki Weimarskiej. Zagrała m.in. z katowiczaninem Willi Fritschem w filmie Troje ze stacji benzynowej, takim kultowym musicalu początku lat 30. I w ogóle Fritsch i Harvey stali się taką parą jak z marzeń w końcu Republiki Weimarskiej i tę charakterystykę propaganda nazistowska próbowała utrzymać w latach 33 do 45, jeśli chodzi o te pary, to znaczy kultywować Willi Fritschu i Lillian Harvey wizerunek harmonijnej, pięknej, zdrowej fizycznie pary o aryjskich rysach. Paradoks też polega na tym, że ta jedna była, czyli kobieta była Brytyjką, a Willi Fritsch no, wprawdzie był Niemcem, ale z Górnego Śląska, bo znowu z Katowic. Więc ten Górny Śląsk miał swój dość znamienity wkład w rozwój kina III Rzeszy. Ta para Harvey i Fritsch, proszę Państwa, w 1936 roku zagrała w filmie Die Glückskinder, Szczęściarze Paula Martina. Powtarzam, 36 rok to jest rok olimpiady w Berlinie, prawda? W filmie, którego akcja działa się w Nowym Jorku. W filmie absolutnie eskapistycznym, proamerykańskim i profesjonalnym w znaczeniu kina hollywoodzkiego. Otóż Niemcy znakomicie mentalnie przygotowali widzów, którzy przyjechali z całego świata na olimpiadę w 1936 roku i mogli zechcieć pójść w tym czasie również do jednego z wielu kin berlińskich. No, na ekranach właśnie był film Glückskinder z parą Fritsch i Harvey. Już dla porządku tylko dodam, że do tego zestawu tych największych gwiazd należał Heinz Rühmann, znany przede wszystkim z takiego filmu Punch, Die Feuerzangenbowle z 1944 roku. Film, który też znakomicie obywał się bez historii politycznej, bez tła wojennego, który też wyemigrował do czasów, o których mówimy in illo tempore, wszędzie i nigdzie. No i oczywiście ten wielki Aryjczyk wśród męskich gwiazd tego kina, czyli Hans Albers, główna postać z filmu Baron Münchhausen z 1943 roku Józefa von Bakiego, wielkiej, drogiej baśni opartej na wielu motywach z literatury i kultury niemieckiej. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna Szwedka wśród tych postaci, którą dzisiaj Państwo zobaczycie w filmie Żyd z Wies, Christina Söderbaum, zresztą prywatnie żona reżysera filmu, Wajta Harlana. Jakoś tak predylekcja faszystów była spoglądać na północ, na Półwysep Skandynawski, skoro Iza Raglander i Söderbaum są Szwedkami. Ale ta aktorka zasłużyła sobie na takie niechlubne miano topielicy III Rzeszy, ponieważ tak się stało, że ona niemal w każdym filmie z różnych powodów się topi. I topiła się już jej matka i ta topielica III Rzeszy, tak ją oczywiście złośliwie nazwano po czasie, wystąpi też dzisiaj w roli gwałconego dziewczęcia pięknej Szwabki ze Stuttgartu. Zwróćcie Państwo uwagę na przymioty urody tej kobiety, bo ona mieści się jakby na antypodach typu, jaki reprezentowała Zara Leander, bardzo zmaskulinizowanej kobiety, bardzo twardej i zasadniczej. Tamta jest takim cukiereczkiem, słodkim dziewczęciem, miłym, sympatycznym, no ale właśnie tak ją reżyserzy ustawili, że ten finał zawsze bywa bardzo, bardzo mokry, bo kończy się w wodzie. Drodzy Państwo, co my tam mamy teraz w tych przykładach? Szukam, bo czas goni. Aha. Dobrze, no mamy dzisiaj dwa filmy, w tym jeden jawnie antysemicki, Żyd z Wies. Trzeba powiedzieć, że ta propaganda semicka sytuuje się na bardzo dalekim planie priorytetów propagandowych kina nazistowskiego. Tych filmów jawnie semickich, jawnie antyżydowskich jest stosunkowo niewiele, proszę Państwa. To nie jest tak, że co drugi film miał w domyśle napis Bij w Żyda. Tak nie było. Natomiast Żyd Ziz z roku 40, a więc tego samego roku, z którego pochodził film, o którym już dzisiaj mówiłem, Koncert życzeń von Borsodiego, to żeby tylko uzmysłowić skalę, na której ten manometr propagandy chodzi i się waha. Otóż Żyd Ziz nie jest filmem, który kłuje w oczy bardzo wulgarną, jątrzącą propagandą antyżydowską. Jest to film o cynicznym, podstępnym bankierze frankfurckim, który tak omotuje sobie księcia Wirtembergi, iż ten staje się bezwolnym narzędziem w jego rękach. Czyni to oczywiście za pomocą wszystkich przymiotów, którymi propaganda nazistowska opisywała Żydów, a więc szelmostwo, a więc kłamstwo, a więc chciwość. Można by rzecz jasna, państwo będziecie konfrontowani podczas projekcji z całym repertuarem takich cech, można by te gamę negatywnych charakterystyk bardzo daleko prowadzić. Natomiast jest w tym filmie coś, co nawet na samym początku pozwala nam się jakoś z tym negatywnym bohaterem zidentyfikować. On jest przede wszystkim przystojny. To nie jest fizjonomia tego Ostjudy, tego Żyda ze wschodu. To jest Żyd, który na użytek tej swojej akcji na dworze księcia Wirtemberskiego podszył się pod inteligentnego, wykształconego Europejczyka, bo film jest też między innymi o tym, że Żyd to jest ktoś, kto w określonej sytuacji, która jawi mu się sytuacją korzystną z punktu widzenia rozegrania pewnej batalii o pieniądz, potrafi zrzucić z siebie te zewnętrzne atrybuty, które charakteryzują rasę żydowską i staje się inteligentnym, przystojnym światowcem. Ale tak naprawdę w duszy i już pod tą maską, którą przywdziewa na użytek tej gry, jaką prowadzi w Stuttgarcie, jest wrednym żydowskim szelmą. Proszę państwa, trzeba trochę czasu, żeby pozbierać te wszystkie emocjonalne sygnały i skonstruować sobie taki mechanizm agresji wobec tej postaci. Ona jest zresztą świetnie zagrana przez wiedeńskiego aktora o nazwisku Marian, który potem po wojnie w związku z tą rolą, jak wszyscy, którzy grali w tym filmie, miał ogromne kłopoty denazyfikacyjne i inne, ale jest to film obliczony na nasze dojrzewanie do nienawiści do głównego bohatera. I to jest, myślę, z punktu widzenia pracy filmowej wielkie osiągnięcie, ponieważ nie dostajemy gotowego wizerunku, który nas przeraża, który nas odstręcza. Reżyser buduje pewną konfigurację zdarzeń, z których my czasami podprogowo wyłapujemy pewne sygnały, które kumulujemy w naszej wyobraźni aż do takiego momentu, że pod koniec filmu sami chętnie byśmy tego Żyda Zisa udusili. Więc zobaczcie państwo, jak perfidnie i jak z filmowego punktu widzenia perfekcyjnie ten motyw propagandowy został wygrany. Natomiast nie ma mowy o kunszcie, nie ma mowy o dobrej robocie filmowej w przypadku filmu Wieczny Żyd Fritza Hipplera z roku 40, The Ewige Jude, ponieważ jest to film z punktu widzenia filmowego kompilacyjny, film montażowy, ale to mniej istotne. Jest to film, który zawiera w sobie taką kumulację wrednych, antyżydowskich posądzeń, że stajemy w obliczu, w gruncie rzeczy, proszę państwa, pewnego apogeum propagandy jawnej, jawnej, jączącej i bezpośredniej. Otóż jest to film, który pokazuje żydostwo Europy Wschodniej, w tym głównie Żydów polskich, bo gro zdjęć dotyczy getta warszawskiego. To jest właśnie ten film, w którym Żydów pokazuje się i utożsamia poprzez metaforę ze szczurami, które wyłażą ze wszystkich nur i zagrażają całemu światu. Straszna scena. Ja myślę, że w propagandzie takiej bezpośredniej, w takiej skalkulowanej na efekt natychmiastowy, szybki, kino w tym względzie dalej już pójść nie mogło. Ale też jest to film o tym, o czym w sposób inteligentny opowiada Weidfarland w Żydzie Zisie. Jest to film o tym, że Żyd potrafi w określonych okolicznościach, w których wietrzy korzyść dla siebie, być inteligentnym kompanem, dobrym kompozytorem, świetnym pisarzem, że ma pod ręką szereg masek, które nakłada w zależności od potrzeb, a tak naprawdę to jest to po prostu coś najgorszego, co jest porównywalne wyłącznie ze szczurami i z robactwem. Ja Państwu teraz zaproponuję kilka minut początku Wiecznego Żyda, rok 40, Fritz Hippler. Kopia nie najlepsza, ale myślę, że warto ten początek zobaczyć. Thank you.
menschliche Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstverschuldeter Zivilisationsfähigkeit. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Behausungen sind unsauber und verwahrlost. Man muss bedenken, dass diese Juden nicht etwa arm sind. Durch jahrzehntelangen Handel haben sie genug Geld angehäuft, um sich und ihrer Familie ein sauberes und behagliches Heim schaffen zu können. Aber sie wohnen Generationen hindurch in denselben schmutzigen und verwandten Wohnlöchern. Dort halten sie auch unbekümmert um die weillose Umgebung ihre zeremoniell hergebrachten Gebete. Die Pendelbewegungen des Oberkörpers gehören zum Vorschuss neben dem Lesen jüdischer Schriften. Der Hauptteil des jüdischen sogenannten Gemeinschaftslebens spielt sich auf der Straße ab.
Proszę Państwa, to jest jeszcze taka najbardziej neutralna część filmu. On się kończy wielokrotnie w literaturze opisywanym rytualnym ubojem bydła. Ktoś, kto czytał o tym filmie, na pewno na taki wątek natrafił i tam jest przestroga spłynąca z ekranu do widza, aby no, zasłonił oczy. Jest instrukcja, aby nie oglądać tego, co obyczaj i rytuał żydowski nakazują robić ze zwierzętami. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden film, o którym się stosunkowo mało mówi, antyżydowski, oprócz Wiecznego Żyda i Żyda Zisa. Film dość niezwykły, ponieważ zrobiony po to, aby wizytującym obóz w Terezinie, reprezentantom Czerwonego Krzyża, pokazać na filmie, jak to dobrze żyje się Żydom w Terezinie. Film zresztą nazywa się Hitler daruje Żydom miasto. Hitler schenkt den Juden eine Stadt. Film jest z 1944 roku i proszę teraz posłuchać. Jego reżyserem jest Kurt Gerron, komik niemiecki, który wystąpił też w roli komika w Błękitnym Aniele Józefa von Sternberga. W Błękitnym Motylu. Ciągle mi się te dwa tytuły mylą i zachodzą na siebie. Proszę Państwa, Kurt Gerron musiał w latach 40., na początku lat 40. uciekać z Niemiec przed hitlerowcami. Uciekł do Holandii. W Holandii został schwytany i wysłany do Terezina. W Terezinie Goebbels wymusił na nim realizację filmu o Żydach w Terezinie. Gerron oczywiście nie mógł odmówić, ten film zrealizował czy wyreżyserował. Może to drugie słowo jest lepsze, bo film jest do cna wyreżyserowany i sztuczny i wymyślony. Pokazuje po prostu obóz koncentracyjny jako jedno duże sanatorium, w którym nic, tylko żyć. I ja Państwu fragment tego filmu pokażę, ale to, co Państwo zobaczycie, jest fragmentem jedynej istniejącej w świecie wygrzebanej, niczym zabytek archeologiczny, kopii tego filmu, więc tam prawie nic nie widać. Niemniej wydaje mi się, że raz w życiu można zobaczyć fragment propagandowego filmu o III Rzeszy w takiej jakości, aby uświadomić sobie też no, ten jakby historyczny i archeologiczny aspekt sławy, o której mówimy. Proszę Państwa, film opowiada o życiu codziennym w obozie, o tym, jak Żydzi uczestniczą w koncertach, jak uprawiają sport, jak pracują w różnych zawodach, jak świetnie są ubrani, jak świetnie są karmieni, jaka świetna opieka jest nad dzieckiem. I dziw tylko, że można było podejrzewać, iż misja Czerwonego Krzyża da się aż w takim stopniu okłamać? Bo już takie kalkulacje były twórców tego filmu. Jakżeż można było robić w 1944 roku, to nie jest rok 40, ani 39, film o obozie śmierci, który no, jest zaprzeczeniem opowieści o Holokauście. Fragment filmu Hitler ofiaruje Żydom miasto. Tak, tam jeszcze będą rozgrywki piłki nożnej między różnymi drużynami. Będą dzieci wylegujące się w promieniach słońca. Będzie chór dziecięcy. Pewna czeska badaczka tego filmu dowiodła, że nikt z dzieci pokazywanych w tym filmie nie przeżył. One wszystkie zostały nazajutrz po realizacji albo w kilka dni później wywiezione w serii transportów do Oświęcimia razem z reżyserem tego filmu, z Kurtem Geronem, który też zginął w Auschwitz. Wydaje mi się, że perfidia i cynizm propagandy w tym filmie osiągają swoje apogeum, że dalej już po prostu pójść nie można. I to ciągle powtarzam w roku 1944, jakie dobre musiało być samopoczucie, proszę Państwa, propagandzistów, skoro sądzili, że jeszcze są w stanie takim filmem omamić świat. Ale myślę, że wybaczą Państwo jakość tej kopii, czy co to, cokolwiek to było, kopia, nie kopia. W każdym razie walor autentyku, myślę, podnosi jeszcze wymowę tych kilku scen, które Państwo oglądaliście. No i cóż, przyjdzie mi teraz już przejść na sam koniec do Leni Riefenstahl, a teraz dopiero chciałoby się poopowiadać. Drodzy Państwo, zobaczycie Państwo arcydzieło filmu dokumentalnego, zarazem filmu propagandowego. Film z 1935 roku o zjeździe NSDAP w Norymberdze w roku 1934, Triumf Woli. Tu, jak mówiłem, rozegrała się pewna batalia między Hitlerem a Goebbelsem. Goebbels bardzo nie chciał, żeby to Riefenstahl, czy w ogóle kobieta, kręciła film o męskim wydarzeniu, jakim jest zjazd partii, ale Hitler zarządził inaczej i w tej sytuacji mamy wielki partyjny film podpisany przez kobietę, przez Leni Riefenstahl. Drodzy Państwo, Leni Riefenstahl była z zawodu tancerką. Weszła do kina przez taki bardzo popularny w Niemczech gatunek, reprezentowany głównie przez Arnolda Fanka, reżysera, geologa, narciarza, tak zwany Bergfilm, film górski. I w 1926 roku Leni Riefenstahl zagrała w takim jeszcze niemym wówczas, ale wzorcowym filmie górskim Święta Góra, Der Heilige Berg. Potem Arnold Fang angażował ją niemal do każdego ze swoich filmów z racji jej sportowej urody, smukłej sylwetki i wielu niezastąpionych umiejętności alpinistycznych. Otóż Leni Riefenstahl bardzo wcześnie uprawiała taternictwo bez sprzętu asekuracyjnego, co zresztą w wielu filmach górskich z jej udziałem znakomicie widać. I Hitler oglądał ją w tych filmach górskich i był zachwycony tym typem kobiecości, takim też podobnie jak Sarah Lander, szalenie zmaskulinizowanym, obliczonym na ofiarność, na eksploatowanie do granic możliwości swoich sił fizycznych, bo film górski, drodzy Państwo, to nie był taki niewinny gatunek filmów opowiadających o wyczynach taterników bądź o narciarzach. On miał bardzo silnie wmontowany w siebie taki ideologem prefaszystowski, jak to nazwał Siegfried Krakauer. To były filmy o składaniu siebie jako ofiary na ołtarz ojczyzny. Ten ołtarz ojczyzny jeszcze miał postać pasma górskiego, postać góry, ale niemniej to były już wszystko metafory czy sygnały takiego poligonu premilitarnego, z którym za chwilę zetknie się kino niemieckie. Otóż te Alpy czy Dolomity, bo tam głównie akcja tych filmów się rozgrywały, stanowiły taki poligon doświadczalny dla eksploatacji swoich sił, swojej tężyzny fizycznej. To, co za chwilę będzie wymagane od mężczyzn na frontach II wojny światowej. Proszę Państwa, Triumf woli jest jednym z trzech filmów o zjazdach partii. Jest filmem środkowym. W 1933 roku Riefenstahl nakręciła pierwszy Reichspartei, tak film, Zwycięstwo wiary, Der Sieg des Glaubens. Bardzo porządnie zrobiony film dokumentalny, ale nie wykraczający poza solidnie skrojony dokument montażowy. W 1934 roku uczestniczyła w kolejnym zjeździe w Norymberdze. Uczestniczyła w tym zjeździe, proszę Państwa, z 30 zespołami operatorów filmowych, którzy dysponowali prawie 60 kamerami. Cała ekipa liczyła prawie 200 osób. To oczywiście ziarnko piasku w tym ornamencie masy, jaki pojawił się na polach pod Norymbergą, gdzie zjazd się odbywał. Niemniej wydarzenie logistyczne w historii kina bez precedensu i pierwsze na taką skalę. Wielu słusznie twierdzi, że to z kolei był taki poligon doświadczalny przed filmem o olimpiadzie w Berlinie, przed filmem dwuczęściowym Olimpia, który pojawił się na ekranach kin w 1938 roku. I w 1935 roku, w tym samym, w którym na ekrany wszedł Triumf Woli, powstał trzeci Reichspartei tak film Leni Riefenstahl, Dzień Wolności, nasz Wehrmacht, ukazujący manewry wojska na polu Zeppelina w Norymberdze. Część wojskowych po obejrzeniu Triumfu Woli była niezadowolona, że jakoś mało tego wojska i militariów w tym filmie, w związku z tym Goebbels zarządził realizację specjalnego, osobnego filmu poświęconego Wehrmachtowi. Proszę Państwa, Triumf Woli jest opisany na 1000 sposobów, w tysiącach i może więcej ilości źródeł. Najkrócej mówiąc, jest to film dokumentalny, ale traktujący strategie dokumentalne realizatorki jako pewną taktykę kreacyjną. Otóż jest to film jak najdalszy od reportażu o tak niefilmowym w końcu wydarzeniu, jakim jest zjazd partii. Wyjątkowość Triumfu Woli polega przede wszystkim na tym, że autorka pokazała wydarzenie polityczne jako pewien fakt mitograficzny, jako pewien fakt niemalże baśniowy. Otóż istotą filmu jest zejście bóstwa w postaci Hitlera z chmur do wiernych, do narodu. I rzeczywiście pierwsze ujęcia filmu to są ujęcia z samolotu, którym nad Norymbergą przelatuje Hitler, żeby dokonać przeglądu swoich wojsk. Proszę Państwa, film o wydarzeniu politycznym, o zjeździe partii, rozpoczyna się zdjęciami lotniczymi nad Norymbergą, które pokazują wodza niczym bóstwo zlatujące do swych wiernych. I cały film utrzymuje ten ton i tę aurę niezwykłości Führera jako kogoś boskiego, jako kogoś zesłanego przez niebiosa na ziemię, jako kogoś boskiego. Führer jest w tym filmie Bogiem i Führer jest zawsze jeden. Führerowi przeciwstawia się masę. Tematem Triumfu Woli jest właśnie Führer i masa w ich powiązaniu i harmonii. Drodzy Państwo, Riefenstahl pokazuje albo masę, w której nie potrafimy wyodrębnić poszczególnych fizjonomii, albo pokazuje zbliżenia twarzy postaci, ale te zbliżenia zawsze są metonimią, są pars pro toto pewnej klasy lub grupy społecznej lub grupy regionalnej. To znaczy, zbliżając się do fizjonomii uczestnika zjazdu, Leni Riefenstahl opowiada o pewnej grupie, klasie ludzi, którzy w tym wydarzeniu uczestniczą. a pokazując masy, pokazuje to, co wielki antropolog kultury nazwał ornamentem z ludzkiej masy i teoretyk filmu Krakauer, pokazuje masy jako pewne konfiguracje symetrycznych wzorów, jako pewien model, wzór ludzki wcielony w doskonałość tej imprezy, jaką jest zjazd partii. Film, mimo że trwa tyle, ile rasowy film fabularny, ani na chwilę nie nuży, ponieważ Riefenstahl w istocie stosuje te metody, które stosują twórcy filmu fabularnego. Jest to jeden wielki koncert oparty na narracji złożonej z ujęć przeciwujęć. Film o mityngu politycznym, który jest opowieścią o spotkaniu narodu z Bogiem przez ten naród wybranym. Ale do tego Boga dzięki przyjaźni z Hitlerem Leni Riefenstahl może się bardzo blisko zbliżyć. Zobaczą Państwo w wielu ujęciach zbliżenia, do których nigdy nikogo poza Leni Riefenstahl nie dopuszczano w kinie niemieckim. Wytrawne oko widza wyłoni również z planu tego filmu różne pozycje kamery, które są ulokowane w różnych miejscach. Przypominam, to było prawie 60 kamer. Otóż zobaczycie Państwo stelaż na ogromnych flagach stanowiących tło głównej części mitingu, na którym zawieszona będzie winda, po której będzie się poruszał operator z kamerą. I wytropicie zapewne wiele takich momentów autotematycznych, które pokazują, jak ten film został zrobiony. Proszę Państwa, bardzo często stawia się pytanie, jak to jest możliwe, film propagandowy będący arcydziełem? A no tak, w Związku Radzieckim lat 20. też powstawały arcydzieła kina, które były filmami propagandowymi. Tutaj nie ma sprzeczności. Filmy Seriusza Eisensteina, Pancernik Patiomkin, wiele innych utworów z tego okresu w Kraju Rad należą do żelaznego kanonu kina. Pancernik Patiomkin po dziś dzień wygrywa któryś z takich, no jak to się nazywa, plebiscytów na najlepszy film świata wszechczasów. Więc niech Państwo nie będą zdziwieni, że tak łatwo i szybko dacie się przez Leni Riefenstahl i jej kunszt reżyserski wciągnąć w narrację o czymś, co jest z gruntu niefilmowe, bo przecież takim niefilmowym zdarzeniem jest zjazd partii. Proszę Państwa, potem robiąc w 1936 roku ten monumentalny film o olimpiadzie w Berlinie, który na ekranie wszedł dwa lata później, Leni Riefenstahl wykorzystała grono operatorów z tego filmu, wykorzystała wiele chwytów filmowych. Możemy powiedzieć, że po prostu tutaj przygotowywała plan filmu berlińskiego, uczyła się mniej lub bardziej świadomie warsztatu, który w pełni zabłysnął w tym dwuczęściowym filmie Olimpia. Jak powiedziałem, przypadek sprawił, że byłem na pogrzebie Leni Riefenstahl, która zmarła, jak Państwo zapewne wiecie, ukończywszy 101 lat. Rzecz zupełnie niezwykła, to tak jakbyśmy jeszcze niedawno mogli rozmawiać z Seriuszem Eisensteinem, prawda, i pójść na spotkanie z którymś z aktorów, który święcił swoje triumfy w latach 20. Proszę Państwa, ja pokażę Państwu kilka zdjęć z tego pogrzebu, nie po to, żeby Państwa, nie wiem, zadziwić wyjątkowością tego wydarzenia, bo wydarzenie było stosunkowo skromne, ale miało oczywiście swój polityczny podtekst. Wielu zaproszonych gości zbojkotowało udział w pogrzebie, a powiem Państwu tylko tyle, że Leni Riefenstahl znalazła się jako jedyna kobieta w plebiscycie magazynu Time wśród setki najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. Ta sama Leni Riefenstahl, która przechodziła u aliantów proces denazyfikacji i ledwo wyszła cało z tej wieloletniej procedury oczyszczania się z win wojennych. Proszę zobaczyć tych kilka zdjęć, to będzie chwila, a potem na sam koniec chciałem Państwu na zasadzie no, pewnego też smaczku pokazać ostatni film Leni Riefenstahl, bo mając w pamięci ujęcia z tego filmu, może tym ciekawiej będzie wyjść w Triumf Woli, mianowicie króciutki fragment z jej filmu ekspedycyjnego z wyprawy w głębiny mórz koralowych. I znajdźcie Państwo potem drogę powrotną do zjazdu NSDAP w Norymberdze w 1934 roku. Są oczywiście również na to pomysły badaczy kina, historyków, którzy mówią, że no, to jest też zawalowany film faszystowski, że tak naprawdę to ta Leni Riefenstahl tam właśnie poczyna sobie podobnie jak poczynała na przykład z cyganami w filmie Tiefland, który kręciła w czasie wojny, a jako statystów wykorzystała, przepraszam, nie cyganów, tylko Romów, z obozów austriackich, z obozów Maxglan, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie istnieje cała taka hermeneutyka tego filmu, która mówi, że jest to naturalna konsekwencja tego wszystkiego, co działo się z tą kobietą na przestrzeni wielu, wielu lat. To ja Państwu dziękuję na dzisiaj. Przepraszam za to tempo, ale to rzeczywiście temat na być może seminarium całosemestralne i życzę powodzenia w egzaminach, które już niedługo przed Państwem. Wszystkiego dobrego i zapraszam na pogrzeb. To jest portret Riefenstahl z początku lat 20., który znalazł się również na obwolucie jej autobiografii, a to właśnie program uroczystości pogrzebowej, muzyka z filmu Tiefland i właśnie z impresji podwodnych, tego filmu, który Państwo za chwileczkę zobaczycie, 12 wrzesień, jak Państwo widzieliście, 2002 rok. A to jest jeden z takich wielbicieli, Kunsztu Riefenstahl, który przyszedł z całym albumem, z całą serią dedykacji. To jeszcze raz inscenizacja wokół trumny. I tak to Państwa wykładowca stał się gloryfikatorem również wielkiej nazistki. Czym ona nigdy nie była, bo warto o tym pamiętać, że Leni Riefenstahl nigdy nie była członkinią NSDAP, ale więcej zrobiła dla partii niż cały tuzin szeregowych członków partii. Właśnie, może już bezpośrednio fragment tych podwodnych impresji. Teraz jeśli zabłądzony widz trafi do naszego kina, to zdziwi się, że tematem jest film propagandowy III Rzeszy, jeśli nie będzie tego napisu, który mamy w tej chwili, a znajdziemy się wśród kolorowych raf koralowych.